Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I zapowiadany Radosław Fogiel przy telefonie, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale też świadek wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Gdzie pan był tej nocy? To znaczy tamtej nocy.
Tej nocy byłem w własnym domu. W noc wyborczą byłem w Milwaukee, w stanie Wisconsin, jednym z tych stanów, które no, miały zdecydować o wyniku wyborów. Przez cały dzień byłem w komisjach wyborczych. Później obserwowaliśmy przeliczanie głosów w centralnym takim punkcie, gdzie to się odbywa. Byliśmy w siedzibie hrabstwa, gdzie spływały wyniki. Tak to wyglądało.
A jak to wyglądało? Jak wyglądały te sztaby wyborcze, nie sztaby wyborcze, te punkty wyborcze? Właściwie co obserwował pan z ramienia kogo te wybory oficjalnie, jako obywatel Rzeczpospolitej, jako wysłannik OBWE, jako przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości? Szczegóły są ważne.
Byłem tam w grupie obserwatorów jako polski parlamentarzysta z ramienia Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. To była misja ponad 100 wybranych parlamentarzystów z całej Europy, z Kanady również. Najpierw spotkaliśmy się w Waszyngtonie, gdzie odbywaliśmy spotkania z przedstawicielami środowisk medialnych, sondażowniami, przedstawicielami sztabów obu kandydatów, a następnie się rozjechaliśmy po całych Stanach już na czas samych wyborów. Akurat w Wisconsin, tam gdzie byłem, ta organizacja wyborów, bo to się różni w zależności od Stanów, jest dość podobna do polskiej. No, poza tą amerykańską specyfiką, że zanim się zagłosuje, trzeba się zarejestrować jako wyborca. To taki trochę podwójny aktywność, ale akurat to jest ten stan, gdzie wymagany jest dowód tożsamości ze zdjęciem, więc tych kontrowersji, które się pojawiają, że ktoś może głosować, kto nie jest uprawniony, tam raczej nie było, ale w Stanach jest możliwe głosowanie już na kilka tygodni przed samym dniem wyborów. Wiele osób z tego korzystało. Te głosy wysłane wcześniej pocztą albo wrzucone do specjalnych urn stojących w mieście. No to akurat jest taka kwestia chyba, która może być kontrowersyjna z naszego punktu widzenia. Zaczyna się te głosy liczyć w momencie otwarcia lokali wyborczych, nie w momencie ich zamknięcia, przez cały dzień, żeby później no, nie przedłużać jakoś nadzwyczaj tej całej procedury. W związku z tym później te wyniki są dość szybko, bo karta wyborcza wygląda trochę jak kupon totolotka, w tym sensie, że należy tam zaczernić konkretne pole, dzięki czemu skaner wmontowany w urnę wyborczą zlicza głosy na bieżąco i można bardzo szybko je podać. One oczywiście są później weryfikowane, ale no dla tych pierwszych wyników to ma znaczenie.
Chociaż nadal nie są policzone wszystkie głosy dotyczące Kongresu amerykańskiego. Szybko zaczynają wyliczyć głosy, ale wolno je liczą.
Tak, to prawda. Wiadomo, nawet w sytuacji okręgów jednomandatowych to liczenie do kongresu jest dużo dłuższe. No poza tym naturalnie wszyscy się skupiali najpierw na wyborach prezydenckich, no chociaż wiemy już, że z prawdopodobieństwem bliskim pewności obie izby zostały odbite, czy tam jedna utrzymana, jedna odbita przez republikanów, więc no można wyciągać z tego wnioski, że to nie jest tylko kwestia Trump kontra Harris, ale po prostu Amerykanie pokazali ciemno-żółtą, wręcz pomarańczową może kartkę Partii Demokratycznej jako takiej.
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości skandowali w polskim parlamencie Donald Trump, Donald Trump, a panu łza wokół się zakręciła, kiedy pan się dowiedział, jakie są wyniki w pana obserwowanym, przez pana obserwowanym stanie?
To znaczy tak, trudno mi komentować akurat to, co się działo w Sejmie, bo ja wtedy byłem jeszcze w podróży powrotnej, więc nie byłem na sali. Ja wiem, że ta atmosfera na sali czasami jest bardzo, bardzo inna od tej, którą później się za pośrednictwem telewizji widzi. Łzami się nie kręciła, ale oczywiście było to interesujące. Też widać różnicę. podobnie jak w wielu krajach, podobnie jak również w Polsce, bo na przykład w samym mieście, w samym Milwaukee wygrywała zdecydowanie Kamala Harris, ale już wyniki zliczone z całego stanu były inne, były jednymi z tych, które dały zwycięstwo Trumpowi.
No dobrze, i co zmieniło się na świecie?
Na razie jeszcze nic i ja
co
akurat
zmieni się na świecie?
Ja akurat jestem zwolennikiem tego, żeby nie popadać w przesadę, nie popadać w histerię. No pewnie się w jakimś stopniu zmieni polityka Stanów Zjednoczonych, ale też pamiętajmy, że prezydent Stanów Zjednoczonych jest przede wszystkim szefem rządu i przede wszystkim się skupia na polityce wewnętrznej. To my tak, oczywiście z naszego punktu widzenia istotna jest polityka zagraniczna, ale tu po prostu jeszcze zbyt mało wiemy. Ja ani nie popadałbym hura optymizm, ani nie popadałbym w czarną melancholię.
Czyli z takim przesłaniem wszedł pan do gabinetu prezesa Jarosława Kaczyńskiego, żeby zbytnio się nie cieszył, żeby zbytnio nie popadał w euforię?
Pan prezes Kaczyński jest na tyle doświadczonym politykiem, że doskonale to wie, bo sam przecież o tym mówił. Pytany przez dziennikarzy w Sejmie mówił, że no tak, no wybory w Stanach się odbyły, ale my jesteśmy w Polsce i będziemy mieli własne wybory. No przecież to są słowa Jarosława Kaczyńskiego, który tutaj moich rad w tej sprawie nie potrzebuje.
Ale żeby dojść do wyborów, trzeba wybrać teraz Prawo i Sprawiedliwość. No, bierze pod uwagę zwycięstwo tej linii konserwatywnej w Stanach Zjednoczonych, no bo bierze pod uwagę, bo to o tym mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, jak to się przyłoży, kto w końcu będzie tym kandydatem, panie pośle.
No, rozczaruję pana, panie redaktorze, nie
spodziewałem się tego.
Nie zdradzę tego nazwiska jeszcze, ale też
tak jak mówiłem
przed chwilą, o tym mówił prezes Kaczyński, my mamy wybory w Polsce. To zawsze miło, kiedy partia konserwatywna, z którą gdzieś tam współpracujemy, zwycięża w wyborach, ale zakładanie, że nie wiem, u nas jest już pozamiatane, bo wygrał Donald Trump, albo że Donald Trump za nas wykona jakąś robotę, w moim przekonaniu byłoby ryzykowne. My musimy, to jest nasza odpowiedzialność, nasza jako Prawa i Sprawiedliwości i nasza jako Polaków.
Ale zmieniła się atmosfera, jeśli chodzi o stronę konserwatywną w Polsce. To pan odczuwa, że po zwycięstwie Trumpa jednak zaczęło się inne myślenie. Czy to jest złudzenie moje?
Czy wie pan, no tak jak mówię, no jest satysfakcja, kiedy zaprzyjaźnione partie zwyciężają w wyborach, ale myślę, że to tyle, no trudno, żeby się jakoś diametralnie zmieniało nasze myślenie. Polityka amerykańska jest diametralnie inna od polityki polskiej.
No dobrze, to teraz tak, po pierwsze się bardzo zdenerwowałem, że pan wie, kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Nie chce pan powiedzieć, bo już pan wie, kto będzie kandydatem, tak?
Dobrze. Jeszcze trwa ten proces finalnej selekcji.
I ten proces trwa oczywiście w gabinecie na Nowogrodzkiej, żeby nie zawęzić bardziej do Jarosława Kaczyńskiego. Jeszcze nie podjął decyzji.
Jeszcze nie ma decyzji kierownictwa partii. Nie jest tajemnicą, że jest powołany specjalny zespół, który pracuje nad tą sprawą.
Ale co robi taki zespół? Bada sondaże, dostaje sondaże, bada, kto najbardziej może się podobać Polakom, czy powinien mieć, nie wiem, 1,84 m, a może 1,78 m, czy powinien dobrze gestykulować. Co bada taki zespół?
Sondaże są tego elementem, może nawet nie tyle sondaże jako takie, raczej badania jakościowe, fokusy, to jest dość istotne, ale również badanie potencjałów kandydatów, to taki zespół spotyka się z osobami, które są rozpatrywane jako potencjalni kandydaci, no bo my musimy do tego podchodzić naprawdę z dużą pieczołowitością, bo te wybory są niezwykle ważne. Będziemy rozstrzygać, czy, jak powiedział kilka tygodni temu, czy kilkanaście dni temu Grzegorz Schetyna, czy uda się rządzącym domknąć system i być już sobie po prostu sterem, żaglem, okrętem, nie mieć nikogo, kto może ich niebezpieczne zapędy powstrzymywać? Czy uda się jednak ten bezpiecznik w postaci Pałacu Prezydenckiego zachować tak, żeby jakaś równowaga władzy w Polsce istniała? Bo widzimy przecież, co się dzieje.
No i z tych fokusów wynika, że jakie cechy powinien mieć kandydat Prawa i Sprawiedliwości?
Wie pan, kiedy kilka miesięcy temu te cechy wyjawił prezes Kaczyński, to media zajęły się głównie sprowadzaniem tego do absurdu albo mówieniem, że to są jakieś oczekiwania pana prezesa, podczas kiedy on jasno mówił po prostu o tym, co wychodzi z badań. No, Polacy, dzisiaj mamy taką politykę, że Polacy poza kwestiami światopoglądowymi, programowymi, to chcieliby też pewne cechy, być może nawet fizyczne, widzieć u kandydata. Możemy uważać, że one są drugo- czy trzeciorzędne, ale z drugiej strony trudno kompletnie abstrahować od tego, czego by sobie życzyli wyborcy również w tym aspekcie.
Chyba mamy wrażenie, czego by sobie życzył prezydent Warszawy, pan Trzaskowski. Już wystartował z kampanią prezydencką, takie jest wrażenie. Już powiedział o tym, że też ma dobre kontakty z republikanami. To oczywiście pan zauważył, a czy skomentować to pan może?
No, Rafał Trzaskowski ewidentnie zaczął kampanię. Pytanie, czy za samorządowe pieniądze, bo objeżdża Polskę i spotyka się w zaprzyjaźnionych miastach, bodajże w Bielsku Białej. Ostatnio okazało się, że zapłacono za wystawienie telebimu, bo liczyli, że przyjdą masowo mieszkańcy wysłuchać, co ma Rafał Trzaskowski do powiedzenia. Nikt się nie pojawił, ale po piętach depcze mu Radosław Sikorski, który najwyraźniej jeszcze broni nie złożył, też by chciał być kandydatem na prezydenta.
Ale tutaj szanse, rozumiem, się zmniejszyły po zwycięstwie Donalda Trumpa, dlatego że układ, w którym jest między innymi żona pana Radosława Sikorskiego, to jest jak najbardziej demokratyczne, a jej teksty były mocno antytrumpowskie.
No, to oczywiście, jak mówiłem wcześniej, nie ma przełożenia jeden do jednego, ale myślę, że byłoby utrudnione funkcjonowanie w relacjach z naszym największym sojusznikiem, prezydenta, w sytuacji, gdy potencjalna pierwsza dama porównuje prezydenta Stanów Zjednoczonych do Hitlera, Stalina i Mussoliniego. To rzeczywiście byłaby pewna niezręczność. Ale pytał pan o relacje Rafała Trzaskowskiego z republikanami. To jest zabawne jest obserwować od momentu ogłoszenia tych wstępnych wyników akrobatykę, fikołki, które są wykonywane przez przedstawicieli obozu władzy, którzy wcześniej bezpardonowo atakowali, krytykowali Donalda Trumpa, nazywali go protofaszystą, niezrównoważonym politykiem, a dzisiaj, jak w tym słynnym memie, pytają Donalda Trumpa, czy nie chce czegoś z Avonu. Zapewniają, że oni od zawsze byli jego przyjaciółmi. No, trudno mi sobie wyobrazić Rafała Trzaskowskiego, będącego przedstawicielem bardzo lewego skrzydła Platformy Obywatelskiej, że ma takie rewelacyjne relacje z obozem republikanów w Stanach Zjednoczonych.
A słowa Donalda Tuska dzisiaj cytowaliśmy. Słynne słowa z 17 marca 2023 roku, w których powoływał się na wiedzę służb amerykańskich, że być może Donald Trump jest nawet zwerbowany, został przez KGB, a już na pewno ma małe szanse na to, żeby wygrać wybory prezydenckie. Czy to ma znaczenie, co politycy mówią w polityce, czy nie ma?
Na pewno będzie miało znaczenie, ale myślę, że tutaj istotne były te słowa właśnie, że w przekonaniu Donalda Tuska Trump nie miał szans na wygranie wyborów. Rzeczywiście, wydaje się, że ta ekipa z jakiegoś powodu zupełnie mi nieznanego, no prawdopodobnie z powodu po prostu swoich sympatii politycznych, założyła, że nie ma szans na to, żeby Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych, w związku z tym można po nim jeździć, ile się chce, dla poklasku swojego własnego elektoratu. I to się niestety może mścić. Mówię niestety, bo w interesie Polski jest dobra współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. A taka polityka palenia mostów i stawiania wszystkiego na jedną kartę, no dowodzi tylko kompletnego nierozumienia polityki zagranicznej, pokazuje kompletny brak jakiegokolwiek dyplomatycznego wyczucia tej ekipy.
A czy prawdą jest, o tym napisała chyba dzisiaj Interia, że bardzo są duże prośby z Nowogrodzkiej do prezydenta Andrzeja Dudy, żeby jakoś doprowadził do wizyty Donalda Trumpa w Polsce jeszcze przed wyborami prezydenckimi?
Pan prezydent sam będzie podejmował takie decyzje, to myślę, że jest to lekka przesada w tych doniesieniach. Aczkolwiek, no, jeśli mnie pan pyta, to ja uważam, że zawsze wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych jest czymś ważnym, zwłaszcza świeżo wybranego. I myślę, że dobrze by było, gdyby taka wizyta się odbyła wcześniej niż później. No ale to już jest kwestia ustaleń między wszystkim. Tego, czy pan prezydent będzie chciał wystosować takie zaproszenie, później ustaleń między kancelariami, no to wiadomo, jak to
ale
wszystko działa.
Jest dwóch prezydentów, jeden prezydent, jeden premier. Viktor Orban i Andrzej Duda spotkali się jeszcze nie z prezydentem, tylko kandydatem w wyborach kontrowersyjnym, jak pisały media, kandydatem w wyborach prezydenckich Donaldem Trumpem. Tak było. Dobrze, bez komentarza. To tylko teraz kilka słów, bo jest ustawa o służbie zagranicznej, ma być zmieniona, jeśli się dobrze wczytałem w to, co się dzieje w polskim parlamencie. Jakieś istotne zmiany mają być, czy to jest jakaś kosmetyka, trochę pudru na ustawę, która do tej pory funkcjonowała?
Jesteśmy w trakcie prac nad tą ustawą. Będzie dzisiaj rzeczywiście jest drugie czytanie na posiedzeniu plenarnym. Tam będziemy w stanie powiedzieć trochę więcej. Chociaż no oczywiście głównym problemem nie jest sama zmiana ustawy o służbie zagranicznej. Problemem jest to, jak rządząca ekipa podchodzi do służby zagranicznej. Problemem jest to, że ściągają do kraju ambasadorów. No nie mogą ich odwołać bez zgody prezydenta. Zostawiają na placówkach, i to na kluczowych placówkach, takich jak Waszyngton na przykład, między innymi. Wyłącznie kierowników placówek w randze charge d'affaires i obniżają relacje z naszymi krajami. To jest główny problem, jeśli chodzi
czyli
o polską
ustawa,
dyplomację dzisiaj.
Ustawa niewiele zmienia, czy coś zmienia istotnego, na przykład, że wszystkich, którzy... Nie, no nie wiem, coś zmienia, czy nie zmienia?
Panie redaktorze, biorąc pod uwagę, że ja wczoraj wróciłem ze Stanów Zjednoczonych, tak jak mówię, jeszcze dzisiaj przed tym drugim czytaniem będę szerzej analizował tę ustawę, ale mówię, że główny problem polskiej dyplomacji to nie jest zapis ustawy, to jest to, że politycy koalicji rządzącej w panice kasują swoje tweety, w których obrażali świeżo wybranego prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Panika jest czasami potrzebna w życiu. Słyszałem, że pani ambasador Anders nie wróciła do Polski. Jest tak, że rozumiem, ambasadora można zmusić do powrotu do Polski, nie dając mu pieniędzy. Pani Anders ma wystarczająco dużo na koncie, żeby pozostać w ambasadzie i pełnić swoją rolę. Tak jest, czy nie jest? Czy to plotka, czy to jest prawda?
Szczerze mówiąc, nie byłem ostatnio w kontakcie z panią ambasador, więc nie wiem, jak sytuacja wygląda. No chociaż słyszeliśmy różne bulwersujące opowieści, chociażby pana ambasadora Guzego z Kijowa. No to kolejna placówka kluczowa dzisiaj dla Polski, która jest pozbawiona ambasadora. Dlaczego? Dlatego, że Radosław Sikorski i Donald Tusk postanowili prowadzić polityczną wojenkę z ośrodkiem prezydenckim. Z tego, co wiemy, no pan prezydent był skłonny do rozmów, był skłonny do daleko idącej otwartości na nowy układ rządowy, negocjacji potencjalnych kandydatów na ambasadorów, no ale w momencie, kiedy się go stawia przed faktem dokonanym, zapowiada ściągnięcie do kraju 50 ambasadorów, przedstawia mu się kandydatury w żaden sposób nieuzgodnione, no trudno akceptować takie działania, no bo konstytucja mówi jasno, że to prezydent ma prerogatywy, jeśli chodzi o nominację ambasadorów, a polityka zagraniczna prowadzona jest w uzgodnieniu z rządem, a nie pod dyktando rządu.
Powiedział Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, miłego dnia.
I panu również jest, i państwu też. Jest godzina 8:37.